Potem dosiedli kuców i ruszyli zwolna dalej, orientując się jedynie wedle spadków i wzniesień terenu. Starali się w miarę możliwości kierować w stronę bramy, którą tego ranka dostrzegli w odległym, północnym krańcu doliny. Liczyli, że jeśli raz wydostaną się za tę bramę i zdołają potem utrzymać mniej więcej prosty kurs, trafią wreszcie niechybnie na gościniec. Dalej nie wybiegali myślą, mieli jednak trochę nadziei, że mgła skończy się za obszarem wzgórz. Posuwali się bardzo wolno, bojąc się rozdzielić i zabłądzić. Trzymali się blisko jeden tuż za drugim. Frodo na czele, potem Sam, Pippin, a ostatni Merry. Dolina ciągnęła się bez końca. Nagle Frodo spostrzegł przed sobą coś, co obudziło w nim nadzieję. Po obu stronach, poprzez mgłę, majaczyły jakieś ciemniejsze kształty. Mogło to znaczyć, że zbliżyli się wreszcie do otwartej między wzgórzami północnej bramy. Gdyby im się udało ją przebyć, byliby uratowani.
— Naprzód! Za mną!
— krzyknął przez ramię do towarzyszy i popędził kuca. Lecz nadzieja prędko ustąpiła miejsca zdumieniu i rozczarowaniu. Ciemne sylwetki wystąpiły wyraźniej, lecz zmalały i niespodzianie Frodo ujrzał tuż przed oczyma spiętrzone złowrogo i lekko pochylone ku sobie wzajem dwie wielkie sterczące skały, niby filary niesklepionej u góry bramy. Nic podobnego, o ile mógł sobie przypomnieć, nie dostrzegł w dolinie, kiedy się jej przyglądał w południe ze szczytu wzgórza. Przejechał między dwiema skałami, sam nie wiedząc kiedy i jak. Natychmiast otoczyły go ciemności. Kucyk chrapnął i stanął dęba. Frodo spadł z siodła, obejrzał się i stwierdził, że jest zupełnie sam. Przyjaciele gdzieś zniknęli.
— Sam! — krzyknął. — Pippin! Merry! Do mnie! Czemu się nie trzymacie razem?
Nie było odpowiedzi. Zdjęty strachem Frodo przebiegł z powrotem przez kamienną bramę, krzycząc dzikim głosem.
— Sam! Sam! Merry! Pippin!
Kucyk skoczył we mgłę i zniknął. Frodowi wydało się, że gdzieś daleko ktoś zawołał
— Ej, Frodo! Hej!
Stał przed sterczącym ogromnym głazem, wpatrzony, wsłuchany w ciemność. Głos szedł jakby od wschodu, od lewej strony. Rzucił się w tym kierunku i biegnąc zauważył, że pnie się stromo pod górę. Piął się i nie przestawał nawoływać przyjaciół, krzycząc coraz bardziej gorączkowo. Jakiś czas nie było odpowiedzi. Wreszcie skądś z wysoka i z daleka, poprzez mgłę doszło słabe, nikłe wołanie.
— Frodo! Hej!
I zaraz potem krzyk jakby
— Ratunku!
Powtórzony raz, drugi i trzeci. Za ostatnim razem zabrzmiało to jak przeciągły jęk, nagle urwany. Frodo, kierując się tym głosem, parł naprzód co sił, lecz ciemność zapadała już zupełna. Noc czarna zwierała się wokół niego, także nie był pewien kierunku. Miał wrażenie, że idzie nieustannie pod górę. W pewnej chwili poczuł pod stopami poziomy teren. I tylko to pozwoliło mu zorientować się, że osiągnął wreszcie grań grzbietu, czy może szczyt pagórka. Mimo że zmęczony i spocony, drżał z zimna. Dokoła zalegała nieprzenikniona ciemność.
Gdzie jesteście?
Zawołał zrozpaczony. Nikt nie odpowiedział. Frodo nasłuchiwał. Nagle uprzytomnił sobie, że jest coraz zimniej i że wiatr się podnosi. Lodowaty wiatr. Pogoda się zmieniała. Mgła przepływała teraz koło niego poszarpana na strzępy i włókna. Widział parę własnego oddechu. Ciemność jakby się odsunęła i zrzedła. Frodo spojrzał w górę i zobaczył ze zdziwieniem, że blade gwiazdy ukazują się między pasmami pędzących z wiatrem chmur i mgieł. Wiatr już świstał w trawie. Wydało mu się znów, że słyszy stłumiony krzyk i ruszył w tę stronę. W tej samej chwili mgła zwinęła się i rozstąpiła, odsłaniając wygwieżdżone niebo. Jednym rzutem oka Frodo zorientował się, że zwrócony jest twarzą ku południowi i znajduje się na kopulastym szczycie, na który wspiął się od północnego wschodu. Po prawej ręce, na tle zachodniej części nieba, dostrzegł czarny kopiec. Wznosił się tam ogromny kurhan.
— Gdzie jesteście?
— krzyknął raz jeszcze, rozdrażniony i wylękły. Tutaj, odpowiedział głęboki, zimny głos, dobywający się jakby spod ziemi. Czekam na ciebie.
Nie,
powiedział Frodo, ale nie uciekł. Kolana ugięły się pod nim, padł na ziemię. Zrazu nic się nie stało, nie odezwał się najlżejszy bodaj szmer. Kiedy jednak drżąc cały podniósł wzrok, ujrzał wysoką postać, niby cień przesłaniający gwiazdy. Postać schyliła się nad nim. Zobaczył oczy okropnie zimne, chociaż rozjarzone blaskiem przenikającym jak gdyby z wielkiej dali. Poczuł uścisk rąk, zimniejszych i twardszych niż żelazo. Od lodowatego dotknięcia mróz przeszedł mu po kościach i Frodo stracił przytomność. Gdy ją znowu odzyskał, zrazu nie mógł sobie przypomnieć nic prócz uczucia zgrozy. Potem nagle zrozumiał, że jest uwięziony bez ratunku. Znalazł się pod kurhanem. Porwał go upiór kurhanu i zapewne już obezwładnił strasznymi czarami, o których tyle mówiły legendy, opowiadane lękliwym szeptem. Frodo nie śmiał poruszyć się. Leżał tak, jak się ocknął. Na wznak, z plecami przylgniętymi do zimnego kamienia, z rękami złożonymi na piersi. Strach Froda był tak wielki, że wydawał mu się cząstką otaczających ciemności, a mimo to hobbit wspomniał Bilba i historie, które wuj opowiadał. Wspólne włóczęgi po ścieżkach Shire'u, opowieści o wędrówkach i przygodach. Ziarenko odwagi żyje utajone, nieraz co prawda dość głęboko, w sercu najbardziej nawet spasionego i nieśmiałego hobbita i czeka na moment jakiegoś ostatecznego i rozpaczliwego niebezpieczeństwa, żeby zakiełkować. Frodo nie był ani bardzo spasiony, ani szczególnie nieśmiały. Przeciwnie, choć sam o tym nie wiedział, Bilbo, a także Gandalf, uważał go za najdzielniejszego hobbita w kraju. Pomyślał, że to koniec przygody, koniec okropny, ale ta myśl dodała mu sił. Sprężył się jak do skoku, nie leżał już biernie jak bezwolna ofiara. Gdy tak leżąc rozmyślał i skupiał siły, spostrzegł nagle, że ciemność zaczyna zwolna ustępować, a dookoła narasta blade, zielonkawe światło. Zrazu nie pomogło mu to w rozeznaniu miejsca, w którym się znajdował, bo światło jak gdyby promieniowało z jego ciała i z ziemi wokół niego, nie dosięgając jeszcze stropu ani ścian. Obrócił się na bok i w zimnym blasku zobaczył Sama, Pipina i Merry'ego. Spoczywali tuż wyciągnięci na plecach. Twarze mieli śmiertelnie blade, ubrani byli w biel. Wszędzie wkoło nich błyszczały klejnoty, może szczere złoto, chociaż w tym świetle wydawało się zimne i wcale nie piękne. Na głowach hobbitów lśniły diademy, na piersi złote łańcuchy, na palcach pierścienie. U ich boku leżały miecze, u stóp tarcze, lecz jeden długi, obnażony miecz leżał w poprzek na szyjach wszystkich trzech przyjaciół. Wtem rozległ się śpiew. Zimny, śpiewny szept. To podnosił się, to opadał. Głos dochodził jakby z bardzo daleka. Chwilami brzmiał wysokim tonem w powietrzu, chwilami jęczał głucho spod ziemi. Bezkształtny strumień dźwięków smutnych i przeraźliwych układał się od czasu do czasu w jakieś słowa, a wszystkie ponure, twarde, zimne, bezlitosne i pełne bólu. Noc złorzeczyła porankowi, który ją osierocił. Mróz przeklinał ciepło, którego pożądał. Froda dreszcz przejął do szpiku kości. Po chwili pieśń zabrzmiała wyraźniej i hobbit z przerażeniem w sercu zrozumiał, że śpiew przeszedł w zaklęcia. Zimna niech będzie kość, serce i ramię, zimny niech będzie sen pod ciężkim głazem, nigdy niech się nie zbudzą na łożu z kamienia, póki słońce nie zgaśnie, nie przepadnie księżyc. W czarnej wichurze wszystkie zgasną gwiazdy, a oni nadal spać będą wśród skarbów, nim czarny władca nie wzniesie swej ręki nad martwym morzem, spustoszoną ziemią. Usłyszał za swoją głową jakiś szmer, lekkie szuranie i chrobotanie. Unosząc się na łokciu, spojrzał i teraz dopiero w nikłym świetle stwierdził, że leży wraz z towarzyszami w korytarzu, który tuż za nim skręca w bok. Zza tego zakrętu wysuwała się długa ręka. Przebierając palcami, pełzła w kierunku Sama, leżącego najbliżej, i sięgała po rękojeść spoczywającego na jego szyi miecza. W pierwszym momencie Frodo skamieniał z trwogi, jak gdyby go obezwładnił czar zaklęcia. Potem błysnął mu szalony pomysł ratunku. Przyszło mu do głowy, że jeśli wsunie na palec pierścień, może skryje się przed wzrokiem upiora i znajdzie jakieś wyjście. Biegałby znów po zielonej trawie, wprawdzie opłakując Merry'ego, Sama i Pipina, ale żywy i wolny. Gandalf musiałby mu przyznać, że nie mógł w tym położeniu zrobić nic innego. Ale męstwo, które ocknęło się w hobicie, już zdążyło okrzepnąć i nie pozwoliło mu porzucić przyjaciół na pastwę losu. Zawahał się i pomacał ręką kieszeń, ale zaraz znów zwalczył pokusę.